Ayrıca Nusret Bali'nin Zizrayur. Oh, yes, super. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Jastrzębska, jestem rzeczniczką etyki SGH i mam przyjemność zaprosić Państwa na 7 spotkanie z cyklu Rozmów o etyce. Jest to cykl, który jest poświęcony przybliżeniu problematyki etyki pracownikom SGH i osobom współpracującym z naszą uczelnią, ale ponieważ spotkanie jest nagrywane, jak najbardziej i jego formuła jest otwarta, jak najbardziej są na nie zaproszeni wszystkie osoby zainteresowane. Nasze spotkanie, proszę Państwa, zaplanowane jest do godziny 12.30. Po wysłuchaniu około godzinnej rozmowy zaproszę Państwa do zadawania pytań mojemu gościowi. Pytania można na bieżąco wypisywać na czacie. Pani doktor pod koniec rozmowy na te pytania odpowie. A moją rozmówczynią dzisiaj jest pani doktor Aleksandra Stanek-Kowalczyk, wiceprzewodnicząca Komisji Rektorskiej do Spraw Społecznej Odpowiedzialności SGH. Pani doktor, bardzo dziękuję, że zgodziła się pani przyjąć zaproszenie tej rozmowy.
To ja dziękuję za zaproszenie. Przyznam, że myśląc o tym naszym dzisiejszym spotkaniu, miałam takie przeczucie, że jest to chyba, że to będzie jedna z trudniejszych rozmów, w których uczestniczę ze względu na temat, jego złożoność, taką, no nie boję się tak powiedzieć, niejednoznaczność, więc mam nadzieję, że zarówno ja będę miała coś do powiedzenia, ale w ogóle mam też nadzieję potem na ciekawą dyskusję w tej kwestii.
Proszę Państwa, bo rzeczywiście temat nie jest łatwy. Zaczęliśmy w grudniu taki mini cykl rozmów poświęconych kluczowym wartościom SGH i dzisiejszym tematem będzie uczciwość, ale zanim przejdziemy właśnie do tej niejednoznaczności, a może raczej wieloznaczności, to zacznijmy od łatwego pytania. Pani doktor, czy ja mogłabym prosić o to, że Pani się nam przedstawiła? No, ja zajmując się CSR-em już od lat, mam okazję śledzić działania pani doktor, niekoniecznie jako pracownika SGH, więc ponieważ no, jest pani doktor pewną osobowością, jeżeli chodzi o CSR i też społeczną odpowiedzialność uczelni, no to właśnie gorąca prośba, żeby tą swoją sylwetkę przedstawić też naszym słuchaczom.
Jakoś zawsze mam z tym problem, jakaś taka wrodzona skromność. Tak jak zostało powiedziane, jestem wiceprzewodniczącą Komisji Rektorskiej do Spraw Społecznej Odpowiedzialności naszej uczelni. Jestem też pełnomocniczką do spraw Karty Różnorodności. Jestem adiunktem w Katedrze Zrównoważonego Biznesu, w Kolegium Zarządzania i Finansów. I faktycznie szeroko rozumiany zrównoważony rozwój i różne jego wymiary są gdzieś przedmiotem moich zainteresowań od dawien dawna, ponieważ przez prawie 10 lat pracowałam w dużych firmach doradczych w PwC, w Deloitte. Ojej, przepraszam, nie wyłączyłam telefonu i jeszcze nie wiem, gdzie on jest. Przepraszam bardzo. Więc prawie 10 lat w dużych firmach doradczych, chwila w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie też odpowiadałam za program partnerstwa, więc faktycznie kilkanaście lat związany jestem z tą tematyką zarówno od strony praktyki, jak i od strony teoretyczno-naukowej, więc mam nadzieję, że też ten miks będzie też cenny w tej naszej dyskusji.
No myślę, że będzie cenny, bo te różne perspektywy przy tej wieloznaczności się na pewno przydadzą. A ja chciałam właśnie sięgnąć do pani doświadczenia jako praktyka, bo gdybyśmy się przyjrzeli uczciwości jako kluczowej wartości, to możemy ją znaleźć w bardzo, bardzo wielu firmach z różnorodnych branż. Przeglądając liderów CSR-owych, czyli różnego rodzaju rankingów CSR-owych, to tą wartość znalazłam u Samsunga, Polfarmy, Schenker, Coca-Coli, kampanii piwowarskiej, Capgemini, Enei, Lubelskiego Węgla, Bogdanki, nawet Kraków Airport. To były te firmy, które uczciwość albo samą, albo z jeszcze jakąś wartością wymieniały jako jedną ze swoich kluczowych i to, proszę Państwa, z reguły albo na pierwszym miejscu, albo na drugim miejscu, bo z reguły wartości są rankingowane. To z czego Pani zdaniem, no właśnie też się odwołuję do tego kilkunastoletniego doświadczenia jako praktyka, z czego Pani zdaniem może wynikać to odwoływanie się do biznes, do wartości, która można powiedzieć jest no jakby oczywista, jeżeli chodzi nie tylko o działalność gospodarczą, w ogóle jakiekolwiek relacje społeczne i wydawałoby się wręcz, że z punktu widzenia działalności gospodarczej to uczciwość jest nam gwarantowana przez prawo. tak? Już nie mówię, że karne, ale generalnie.
Znaczy ja bym chyba zaczęła od tego, że ta oczywistość wcale nie jest taka oczywista i to jest chyba pierwsza kwestia. Ja mam takie doświadczenie, takie dawne sprzed, no jakby był taki jeden z pierwszych projektów, który kiedyś robiłam dla małej firmy, średniej firmy, to była średnia firma i tam jakby, ponieważ firma chciała, przygotowywała się do spełnienia wymagań standardu ESA 8000, jednym z elementów było to, że musieliśmy uzupełnić dokumentację, w tym kodeks etyki. No i jakby pracownicy tam, taka kadra bardziej właśnie dyrektorzy, bo tam było kilku dyrektorów, jak usłyszeli, że będziemy rozmawiać o kodeksie etyki, to się w ogóle zburzyli, powiedzieli, że oni tu nie mają o czym rozmawiać, przecież to jest oczywiste, że trzeba być dobrym, sprawiedliwym, uczciwym, nie kraść itd., itd. Była taka, no była drobna afera i taki duży opór przed tym. Po czym jak zaczęliśmy pracę, to się okazało, że te rzeczy, które nam się wydają takie oczywiste, wcale nie są takie oczywiste, bo pamiętam, ta dyskusja zaczęła się od tego i utknęła trochę na dyskusji, czy wyniesienie długopisu z pracy to już jest kradzież, czy jeszcze nie. I tu zdania były podzielone, że do pewnej wartości, że to przecież nieistotne, że kradzież to jednak kradzież, jakby nie patrzeć, jest to własność firmy. No i tutaj wydawałoby się, że właśnie mówimy o dosyć oczywistej rzeczy, prawda, że jeśli wynoszę sprzęt, który należy do firmy, niezależnie czy to jest długopis, czy samochód, to jednak kradnę, ale z drugiej strony okazuje się, że no ta dyskusja była bardzo burzliwa, więc zmierzam do tego, że ta uczciwość wydaje nam się taka oczywista, ale jednak i że powinniśmy robić to, co mówimy i że powinniśmy tutaj być transparentni, że powinniśmy być zgodni i tak dalej, ale że to jednak nie jest wcale takie zero-jedynkowe, nie jest wcale dla nas wszystkich czarno-białe. No powiedzmy sobie szczerze, gdyby to było wszystko takie jednoznaczne i oczywiste, to też nie musielibyśmy mieć sankcji prawnych tak naprawdę, nie musielibyśmy karać, nie musielibyśmy wielu innych rzeczy, bo wszyscy by rozumieli i wiedzieli. Też nie musielibyśmy kodyfikować pewnych rzeczy. No powiedzmy sobie szczerze, że jakby to skodyfikowanie, czy też właśnie wpisanie tego w system wartości, jakby też potwierdza pewne rozumienie takie samo danego pojęcia. Pani też tutaj odwołała się do tego, że przecież prawo nam gwarantuje. Oczywiście prawo nam gwarantuje mnóstwo rzeczy, ale powiedzmy sobie szczerze, te rzeczy bardzo w wielu przypadkach są też nieprzestrzegane. Tak? I to też jest tak, że gwarancje gwarancjami, ale to nie jest tak, że to jest kwestia oczywista. I moim zdaniem to, że w firmach to jest gdzieś tam na pierwszym czy drugim miejscu, czy w ogóle w tym gronie takich podstawowych wartości, jest bardziej po pierwsze potwierdzeniem, że to jest dla firmy ważne, ale też to jest taka przestrzeń i możliwość do uspójnienia rozumienia tego pojęcia, tak? Dlatego, że znowu jak zerkniemy na definicję, no to jest trochę tak jak z tym przykładem, kiedy już mamy kradzież, tak samo tutaj mamy to, kiedy jesteśmy uczciwi i co to znaczy ta uczciwość, więc jakby zamieszczenie tego sobie w wartościach, no pozwala zapewnić, że wszyscy pracownicy rozumieją to po naszemu, a nie każdy po swojemu, tak jak mu akurat się wydaje w danym momencie, więc to po prostu pomaga i mówię, wydaje mi się, że to jest potwierdzenie, że naprawdę pewne rzeczy nam się wydają oczywiste i jednoznaczne, natomiast na poziomie wartości, takich chociażby wartości jak uczciwość, to niestety nie jest do końca czarno-białe i tutaj jest szereg przestrzeni do właśnie nadinterpretowywania, do dopowiadania, do innego rozumienia, dlatego warto to mieć zapisane, po prostu zapisane i wyjaśnione.
No tak, to różne rozumienie może wynikać z tego, że każdy z nas ma inny system własnych wartości, każdy z nas ma inną wrażliwość moralną. Jedni właśnie uznają, że długopisu absolutnie nie, a inni uznają, że dlaczego by nie samochód, więc bardzo dziękuję za ten przykład. Właśnie tak przechodząc do definiowania. Jak już wspomniałam o tym, jedną z kluczowych wartości jest GH, także jest uczciwość. Nie pierwszą, nie drugą, no ale może nie dlatego, że nie przywiązujemy do tego wagi, ale również to pojawiło się u nas. Dlaczego bycie uczciwym jest jednym z fundamentów społecznej odpowiedzialności uczelni?
Zanim odpowiem na to pytanie, to też chciałabym jeszcze właśnie nawiązując do tego pytania, wrócić do poprzedniego, że my też jako uczelnia wpisaliśmy sobie tę uczciwość jako jedną z podstawowych wartości, prawda? No właśnie nie pierwszą, nie drugą, ale ona tam też jest. Czyli to znaczy, że my też jako uczelnia mamy pewne rozumienie tej uczciwości i chcemy, żeby ono było rozumiane i przestrzegane przez wszystkich w ten sam sposób. To jest trochę też, nie chcemy tego zostawiać przypadkowi do interpretowywaniu tak naprawdę. Natomiast wracając do pytania, które zostało zadane. Ja bym zwróciła uwagę na dwa wątki. Jeśli patrzymy na uczciwość, no my sobie ją tam definiujemy, że to jest transparentne i sprawiedliwe postępowanie, ale też jak poszukamy takich różnych definicji uczciwości, to mówimy, że to jest kwestia też tego, że my się wywiązujemy z danego słowa, że przestrzegamy reguł społecznych, to my jako kadra, patrzę na to z dwóch perspektyw, my jako kadra akademicka, my mamy odpowiedzialność wobec studentów. To jest jedna odpowiedzialność, gdzie my ich czegoś mamy nauczyć. I to jest trochę tak, że my nie tylko ich uczymy zarządzania, ale my wypuszczamy na świat przyszłych menadżerów. I oni nie tylko mają dobrze policzyć liczby w Excelu, ale oni mają być liderami. Więc my jakby musimy ich nauczyć też pewnego systemu. Oni oczywiście, wiadomo, to nie jest tak, że oni przychodzą bez tego systemu wartości, ale my jakby oni powinni wyjść też z tej uczelni z takim rozumieniem, że właśnie oprócz tego, żeby jak największe liczby były w tym Excelu, to bycie liderem, bycie odpowiedzialnym menadżerem i bycie prawdziwym przywódcą organizacji jest też oparte na pewnych wartościach i między innymi właśnie na uczciwości, czyli postępowaniu zgodnie z pewnymi zasadami, zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z przyjętymi normami i robienie tego, co mówimy. No jakby nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy wychodzą studenci, absolwenci naszej uczelni i właśnie nie mają takiego rozumienia właśnie, że przepisy są po to, żeby ich przestrzegać, że tu nie chodzi o to, żeby jak najszybciej zarobić kasę, tylko żeby to robić w sposób faktycznie uczciwy, rzetelny i odpowiedzialny. I to jakby ta nasza rola jako tych edukujących i kształtujących, tak, my mamy takie hasło, kształtujemy liderów. I to jest jakby ta uczciwość w tym, co jakby przekazywanie tej uczciwości dalej, tej wartości dalej, to jest jedna z super ważnych moim zdaniem jakby rzeczy w ramach jakby takiego elementu właśnie kształtowania tych liderów tak naprawdę. A drugą rzeczą w kontekście uczciwości jest też nasza, moim zdaniem, nasza rola jako naukowców, tak, dlatego że nauka jednak cieszy się poważaniem tak naprawdę. Za nauką tak naprawdę stoi pewna wiarygodność, która też jest oparta na uczciwości. I to, w jaki sposób my pracujemy, w jaki sposób my podchodzimy do swojej pracy, też naukowej, mówię teraz o naukowej, nie dydaktycznej, ale tej pracy naukowo-badawczej, to też jest kwestia uczciwości, bo oczywiście wiadomo i to wiemy nie od dzisiaj, że cyfry mają tę cechę, że możemy je odpowiednio ułożone i przedstawione, pokażą to, co chcemy pokazać tak naprawdę. I teraz jakby od naszej uczciwości i rzetelności naukowej zależy to, jak wartościowe będą nasze badania, ale też musimy sobie powiedzieć, że my też bierzemy odpowiedzialność za nasze badania, tak? Bo to nie jest tak, że my robimy badanie po to, żeby zrobić badanie, tylko że znowu my chcemy wyjaśnić rzeczywistość, chcemy pomagać zrozumieć rzeczywistość, my chcemy pomóc się menadżerom odnaleźć w tej rzeczywistości, mówię tu stricte o naszych jakby działalności akademickiej, więc my de facto czy w jaki sposób my uczciwie i rzetelnie te procesy prowadzimy, no to ma też potem wpływ na to, jak ta rzeczywistość jest kształtowana, więc my mamy tutaj dużą rolę i ta uczciwość taka naukowa jest tutaj niesamowicie ważna, więc uważam, że jakby to nieprzypadkowo ta uczciwość jest tą wartością i uważam, że jest niesamowicie ważna właśnie zarówno z perspektywy nas jako pracowników uczelni, ale też nas i naszej roli jakby takiej w społeczeństwie, którą mamy. Bo to też jest tak, że wiadomo, że my jesteśmy uczelnią, my nie jesteśmy przedszkolem, gdzie dzieci przychodzą, jeszcze my możemy kształtować od podstaw pewne rzeczy. Do nas przychodzą ludzie, którzy już mają pewien światopogląd, mają pewien system wartości. Pytanie jest, czy my go wzmocnimy, czy my go też wzmocnimy takie poczucie, że to jest ważne, czy my po prostu uczymy liczyć w takim dużym skrócie i uproszczeniu. Uważam, że nie to jest naszą rolą. Ja marzę o tym, że i tak widzę tak naprawdę naszą rolę, że my faktycznie kształtujemy liderów. Liderów uczciwych, liderów rzetelnych, uczciwych, dobrych i z wiedzą merytoryczną, która pozwala im swoje zadania realizować.
Tak, podsumowując trochę to, co pani doktor powiedziała, można uznać, że ta uczciwość powinna przyświecać we wszystkich aspektach tego, co robimy, prawda? I w tej misji, dwóch misjach podstawowych, czyli kształceniu i badaniach, ale też właśnie w tej trzeciej misji społecznej odpowiedzialności uczelni, w których my powinniśmy, no właśnie, kształcić liderów, ludzi, którzy będą w stanie zmieniać potem ten świat tak, żeby wszystkim nam żyło się lepiej. Przechodząc do bardziej, takiego bardziej szczegółowego rozumienia uczciwości w naszej uczelni, no bo zaczęłyśmy od tego, że powinniśmy ją kodyfikować, dlatego że różnie ją intuicyjnie rozumiemy, że uczciwość to może nie tylko nie kradnij, ale no właśnie, i wtedy trzeba powiedzieć, kiedy jest to kradzież, a kiedy nie jest, ale może uczciwość to coś więcej. W naszym kodeksie etyki pracownicy zdefiniowali ją jako transparentne i sprawiedliwe postępowanie zgodne z powszechnie przyjętymi w społeczeństwie zasadami. Pani doktor, co to znaczy transparentne i sprawiedliwe postępowanie? Tak trochę odwołam się do pani znajomości kodeksu, ale no chciałabym, żebyśmy przypomnieli właśnie, co nasz kodeks mówi, jak szeroko na to patrzy, ale też pani komentarz i interpretacja tego, co jest zapisane w naszym kodeksie. Na jaki to sprawiedliwe i transparentne postępowanie, na jakie zasady się przekłada? Co to właśnie oznacza w naszej uczelni? Co to oznacza dla nas jako organizacji, czyli można powiedzieć dla zarządzających? Co to oznacza dla nas jako pracowników badawczych, ale też co to oznacza dla nas jako administracji? Bo tutaj niektóre z tych sposobów postępowania mogą dotyczyć nas wszystkich, inne będą właśnie ważniejsze dla zarządzających, inne będą ważne dla osób, które prowadzą badania i edukują, a jeszcze inne wyłącznie dla administracji. Duże pytanie, ale...
Tak, ale ja może w takim razie bardzo konkretnie postaram się odnieść do właśnie wprost do kodeksu tak naprawdę i kwestii, które tam, na które mamy zwróconą, jest zwrócona uwaga. Myśląc o tej transparentności, to kodeks wyraźnie mówi o tym, że my jako uczelnia działamy w sposób przejrzysty, że jakby to, dlaczego nasz zarząd, czyli jakby rektor i jego zespół podejmują pewne decyzje, powinno być jasne, przejrzyste i transparentne, po to, żebyśmy nie tylko my wszyscy, ale też jakby całe społeczeństwo, bo my jesteśmy jednak uczelnią publiczną, żeby wszyscy rozumieli cel, sens tego, co robimy, że to nie jest tak, że strategia uczelni powstaje tak, bo ktoś siadł i ją napisał, tylko my mamy jakieś przesłanki, które za tym stoją, my mamy jakieś cele, które są celami i społecznymi, i celami naukowymi, i celami dydaktycznymi, i też pewnymi celami organizacyjnymi, które układamy w jakiś jeden dokument, ale ważne jest to, że wszystko to, co robimy, powinno być przejrzyste, czyli to nie... My nie chcemy i nie możemy pozostawiać pola domysłu, dlaczego akurat dane zadanie zostało zrealizowane, a dlaczego znalazł się budżet na to, a na to nie, a dlaczego w strategii jest taki cel, a takiego nie ma, a dlaczego ta jednostka dostała pieniądze, a ta nie dostała jednostek pieniędzy, a dlaczego ktoś dostał i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby musimy też pamiętać, że my jako uczelnia jesteśmy bardzo dużą organizacją. My musimy też, nie możemy też zapominać o tym, że oprócz tego, że oczywiście my mamy określoną misję i my jesteśmy bardzo specyficzną organizacją, to jednak my jesteśmy ogromnym pracodawcą, ogromną strukturą i ogromnym po prostu podmiotem, na który też musimy z perspektywy zarządczej w ten sposób popatrzeć, gdzie bardzo ważne jest to, żeby była zachowana ta przejrzystość i było jasne, dlaczego pewne rzeczy się w tej organizacji dzieją. Drugim wątkiem bardzo ważnym w kontekście tej transparentności i sprawiedliwości jest też, czy są też jakby zadania i kwestie, na które kodeks zwraca uwagę w kontekście nas jako pracowników. Kodeks mówi o tym, że my nie dopuszczamy do konfliktu interesów, gdzie wykorzystujemy zatrudnienia do osiągania prywatnych korzyści. Musimy pamiętać oczywiście, że tutaj prawda jest taka, że często mamy różne pokusy, tak? I wiadomo, że te pokusy finansowe są zawsze krążą za nami, no i trzeba się w tym odnaleźć. I teraz ta transparentność też naszych decyzji i uczciwość naszych decyzji jest tym właśnie, czym powinniśmy się kierować, myśląc o tym, że właśnie my nie dopuszczamy do konfliktu interesów, jest jasne, dlaczego coś robimy. My potrafimy rozdzielić swoją rolę i coś, co robimy jako naukowiec, a swoją rolę i coś, co robimy jako nienaukowiec, gdzie nie podpisujemy się, bo znowu powiedziałam parę minut wcześniej, że nauka niesie ze sobą pewną wiarygodność, uczelnia niesie ze sobą pewną wiarygodność. I teraz jakby my podpisując się uczelnią i mówiąc wszystkim, ja jestem doktorem, profesorem SGH-u i to, co Państwu przedstawiam, jest tutaj akredytowane w jakiś sposób poprzez właśnie naukę, poprzez SGH, no my dajemy otoczeniu jakąś tam wiarygodność. I teraz musimy sobie wyraźnie powiedzieć, czy i kiedy my faktycznie występujemy jako naukowiec i to, co zrobiliśmy i przedstawiamy, jest faktycznie naukowe, czy my występujemy, mamy do tego prawo, tylko musimy to rozdzielić, czy my występujemy jako Ola Stanek, doradca, ekspert i ja się nie podpisuję wtedy moją rzetelną, nie mówię wtedy, ja tutaj w ramach badań naukowych SGH zrobiłam, tylko mówię, moim zdaniem to jest moja prywatna opinia, nie poparta żadnymi badaniami. To jest niesamowicie ważne, to rozdzielenie i właśnie niedopuszczenie takiego konfliktu interesów i niejasności, bo to jest ta uczciwość w tym wymiarze jest niesamowicie ważna, dlatego że brak jej zachowania szkodzi wszystkim stronom tak naprawdę, tak? Jakby zarówno oczywiście uczelni, zarówno nauce, ale szkodzi też nam jako pracownikom, oczywiście szkodzi tym, do których my mówimy i przedstawiamy pewne komunikaty. Oczywiście my w kodeksie też zwracamy uwagę na to, że ta transparentność, sprawiedliwość i uczciwość oznaczają też, że wywiązujemy się z obietnic. My jako pracownicy naukowi, my oczywiście jako uczelnia, my jako pracownicy akademicy, to dotyczy nas wszystkich. Wbrew pozorom, to też jest tak, że to jest dość oczywiste, że jak coś obiecałem, to zrobię. A w praktyce okazuje się, że to wcale nie jest takie oczywiste i że często coś obiecujemy, mówiąc kolokwialnie, slangiem menedżerskim, nie dowozimy, albo robimy mniej, albo robimy byle jak. No jakby uczciwość wymaga albo dowiezienia, mówiąc kolokwialnie, albo oczywiście zdarzają mi się często różne sytuacje, ale uczciwy człowiek mówi, słuchaj, ja jednak nie dam rady tego zrobić, nie mogę, wyłącz mnie z zespołu, nie wezmę za to pieniędzy też oczywiście wtedy, albo dostarczę to 3 dni później, albo cokolwiek, ale uczciwość wymaga od nas i transparentność mówienia na jakim etapie jesteśmy realizacji tych zobowiązań, czy faktycznie jakby je zrealizujemy. Najgorzej jest, jeśli tego nie robimy. No i oczywiście tutaj ten cytat, czy ten fragment tej zasady, który pani podała, jest taki ciekawy, bo tam jest zgodnie z powszechnie przyjętymi w społeczeństwie zasadami i on jest moim zdaniem najbardziej tricky, dlatego że oczywiście powszechnie przyjęte w społeczeństwie zasady to są, one się znowu opierają na jakimś przyjętym, nieskodyfikowanym systemie wartości powszechnie uważanych za w społeczeństwie i przyjmowanych, tak? Czyli właśnie nie kradniemy, nie kłamiemy, płacimy podatki, takie różne zasady, które też nadal jednak oczywiście zostawiają pewne pole do interpretacji i nadużyć i wiemy, że ich nadużywamy, więc tu znowu też jakby mówienie, bo to też do tego nosi nasz kodeks, że my wymagamy od siebie innych postępowania zgodnie z przyjętymi procedurami, standardami, dobrymi obyczajami, wymaga też zawsze takiego upewnienia się, że rozumiemy wszyscy tak samo te standardy, no mówię, ten przykład o tym, kiedy jest kradzież, kiedy nie, uważamy, że jest naprawdę idealny, bo wydawałoby się, że to jest zero-jedynkowe, prawda? A jednak myślę, że w ogóle tak naprawdę w kontekście uczciwości bardzo ważne jest zdawanie sobie sprawy z tych wymiarów szarości i z tego, że właśnie to, co nam się wydaje oczywiste, dla kogoś nie musi być oczywiste. Zresztą dlatego właśnie te kodeksy są tak potrzebne i dlatego spisywanie pewnych rzeczy jest tak bardzo potrzebne. No i jeszcze jeden element chciałabym zwrócić uwagę w kontekście tutaj tej transparentności i sprawiedliwego postępowania. My w kodeksie mamy zapisane, że my jako pracownicy badawczy zwłaszcza rzetelnie informujemy o swoim składzie pracy, nie przypisujemy sobie cudzych pomysłów. Nie oszukujmy się. Plagiaty, dopisywania się do artykułów, do których oprócz tego dopisania niewiele zrobiliśmy i tak dalej, niestety się zdarzają. I żeby było jasne, to nie jest zjawisko powszechne, ale musimy sobie powiedzieć wprost, że tego typu praktyki zdarzają się w każdym miejscu, na każdej uczelni. I teraz jakby kodeks i te nasze zasady mają wyraźnie mówić wszystkim naszym pracownikom, że to jest niedopuszczalne i nieakceptowalne w żaden sposób, że na nasz dorobek i na nasze sukcesy musimy sobie zapracować sami i że, bo tutaj też bardzo często mamy niestety z takim, znaczy bardzo często nie chcę tu przesadzać, ale zjawiskiem, z którym możemy się spotykać, niestety jest zjawisko wykorzystywania siły czy władzy, tak, typu promotor i osoba, którą promujemy, student, wykładowca, pracodawca, pracownik, gdzie właśnie zdarzają sytuacje, gdzie my wykorzystujemy tę relację do tego, żeby właśnie tu się dopisać, podpisać, bo poprawiliśmy przecinek. I tutaj bardzo dobrze, że nasz kodeks zwraca uwagę, zresztą to jest też ciekawe, że i myślę, że super, że nasz kodeks właśnie jest bardzo nasz i zwraca uwagę na kwestie, które są dla nas wyzwaniem tak naprawdę. I myślę, że to, co jest też ważne, że widzimy, że ten kodeks dotyka takich kwestii, które faktycznie nas dotyczą, bo my możemy sobie powiedzieć, że przecież jest świetnie i wszyscy jesteśmy super i wszyscy jesteśmy uczciwi i 100% pracowników jest uczciwy. Ale to nie jest prawda. Znaczy nie ma, wrócę do tego, że my jesteśmy dużą organizacją. W każdej dużej organizacji, która jest oparta na ludziach, my jesteśmy oparci na ludziach, no jakby zdarzają się takie sytuacje, że nie wszyscy tak naprawdę działają zgodnie z naszymi zasadami i te uczciwości nie rozumieją dokładnie tak samo, jak my byśmy chcieli, żeby była rozumiana. I teraz ważne jest to, żebyśmy mieli narzędzia i kodeks etyki i właśnie spisane wartości są takimi narzędziami, żebyśmy mogli tłumaczyć, edukować i egzekwować postępowanie zgodnie z naszymi zasadami.
Podpiszę się pod tym obiema nogami i rękami. Pani doktor, no tak, to rzeczywiście kwestia tego obiektywizmu i rzetelności. Nie tylko w relacjach naukowych, ale tak jak już pani mówiła, w relacjach ze studentami, prawda? Bo jeżeli mamy ich uczyć pewnych wartości, no to musimy sami te wartości uosabiać. I to dotrzymywania słowa, obietnic, no to jak najbardziej w tym kontekście relacji ze studentami także ma tutaj znaczenie. Pani doktor, w związku ze stosowaniem tych wartości, tej wartości wieloznacznej uczciwości, no bo w sumie co się kryje pod tym powszechnie przyjętym w społeczeństwie zasadami, takie zwłaszcza w naszym społeczeństwie dosyć spolaryzowanym, prawda, kiedy okazuje się, że różne strony mówią o innych z różnych systemach wartości, wydawałoby się, że wykluczających się. Jakie zatem mogą się pojawić dylematy etyczne, gdybyśmy chcieli tego rozumienia wartości zgodnie z naszym kodeksem przestrzegać? Na jakie kwestie pani doktor by tutaj chciała zwrócić uwagę? Kodeks jest, tak jak pani powiedziała, nasz, bo był opracowywany partycypacyjnie i pracownicy mieli możliwość tutaj uczestniczenia poprzez warsztaty i poprzez kilka ankiet. Jest nasz, tak? No ale dalej są kwestie. Dalej nie wszystko w kodeksie da się opisać. Co pani zdaniem może być takim dylematem etycznym, na które przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę?
Nigdy się wszystkiego nie da niestety opisać. Rzeczywistość nas zaskakuje zawsze. Jak już myślimy, że wszystko, wszystkim zarządziliśmy, to pojawia się kolejna kwestia. Jak się skończył COVID, to zaczęła się wojna, a już wydawało nam się, że
idziemy do normalności.
Dokładnie, że wracamy do normalności. Ale chciałabym zwrócić uwagę, to uważam, że ten kodeks faktycznie dotyka szeregu kwestii, które faktycznie są istotne. I teraz na potwierdzenie, że żeby nie było właśnie rzetelnie uczciwie. Z końcem zeszłego roku, to było czy na początku już tego, już nie pamiętam w tej chwili, była robiona ankieta, zeszłego jeszcze, no właśnie, robiliśmy to jeszcze w zeszłym roku. Była prowadzona taka ankieta dotycząca społecznej odpowiedzialności uczelni. Między innymi pracownicy, ona była skierowana do pracowników, ale zarówno dydaktycznych, jak i administracyjnych. I pracownicy mogli też wskazać właśnie, z jakimi dylematami czy kwestiami, problemami etycznymi się spotkali. I te odpowiedzi, które się pojawiały, przyznam, że dla mnie w ogóle dosyć szokujące, no ja przyznam, ja nie mam długiego stażu na uczelni, bo tutaj na SGH-u to jest trzeci rok i z pewnymi rzeczami się w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że one są po prostu. Natomiast jakby patrząc na to, gdzie pracownicy, mogąc anonimowo się wypowiedzieć też, no zwracali uwagę na zjawiska, z którymi się stykali, to po pierwsze właśnie przyznam, że było to dla mnie dużym zaskoczeniem, bo dotychczas właśnie wydawało mi się, że są takie opowieści, że pewne rzeczy się zdarzają, ale że to jakby się nie zdarza i generalnie to są takie różne historie z zamierzchłych czasów czy z jakichś, nie wiem, z innych miejsc. A po drugie, że te kwestie, które gdzieś tam się pojawiały, no w dużej mierze naprawdę jeden do jeden dotyczyły zagadnień właśnie, do których się odnosi kodeks, na które zwraca uwagę, bo wśród kwestii, które były podnoszone, to na przykład zostało zwrócone uwagę wyrażanie poglądów przez pracowników, a też studenci, przepraszam, mogli się wypowiadać w ankiecie, ale właśnie na przykład było, ktoś zwrócił uwagę, że problemem jest, że wykładowca wyraża poglądy, no, które są sprzeczne z obowiązującymi powszechnie zasadami, opowiadając o lewakach, o kobietach, które się nadają na kurtyzany, czyli jakby ta uczciwość, kształtowanie pewnych zasad, taka spójność pomiędzy tym, co mówimy, co prezentujemy i co też chcielibyśmy, żeby nasi studenci prezentowali, no jakby gdzieś jest od tego daleko. No bo daleko jesteśmy też od jakiejkolwiek rzetelności naukowej. No, nauka bazuje na dowodach, a nie na opiniach naszych subiektywnych, już tym bardziej politycznych opiniach, więc to jest na przykład jedna kwestia, którą zwrócono uwagę. Inna kwestia, na którą też pracownicy zwracali uwagę, to też coś, o czym mówiliśmy, czyli to taki konflikt interesów pod względem tego, kiedy my jesteśmy naukowcem i podpieramy się, bo my się podpieramy wiarygodnością nauki i tym, co ze sobą niesie, a kiedy my jesteśmy doradcą czy ekspertem. No i tutaj to są zjawiska, z którymi to akurat się pewnie spotykaliśmy, gdzie naukowcy idą do mediów albo przygotowują publikacje do mediów i się podpisują tytułem naukowym i uczelnią tak naprawdę i przedstawiają pewne wyniki badań, które mają szereg nieścisłości metodologicznych tak naprawdę, które jakby nie gwarantują obiektywizmu, tak? Bo wiadomo, że z tymi badaniami jest tak, że badamy pewien wycinek wiedzy, może być tak, że jakichś zmiennych nie uwzględnimy, ale jednak no, mamy pewną metodykę, mamy pewne zasady, którymi musimy się kierować i my musimy udowodnić jako naukowcy, że ten wynik, który prezentujemy, oparty jest na pewnej metodologii, która spełnia określone zasady rzetelności naukowej. Tak? Jeśli nie, bo oczywiście wiadomo, że my możemy, tak jak powiedziałam, cyferki można ustawić w każdą stronę, no to my się nie możemy podpisywać tego jako jakiś projekt badawczy i podpisywać się uczelnią. I takie sytuacje też, no zresztą niedawno w ostatnich miesiącach to jednak często miały miejsce, gdzie naukowcy po prostu autorytetem nauki podpierali badania nie naukowe, tylko badania. Ja się czasem śmieję, bo ja też występuję jakby często w roli konsultanta i doradcy i kiedyś nawet się śmiałam i komuś tłumaczyłam, jakby na czym polega ta różnica, kiedy ja występuję jako naukowiec, a kiedy ja występuję jako konsultant. Jak przychodzi klient i chciałby ode mnie projekt naukowy, to ja zaczynam od tego, że muszę zrobić dobrą metodologię, uzasadnienie, dlaczego na przykład taką, a nie inną próbę wybrałam do danego badania i dopiero potem jeszcze cała metodyka związana z tym, jak będziemy pracować. Jeśli ktoś przychodzi do mnie jako do konsultanta, to ja w sposób dosyć subiektywny na podstawie mojej wiedzy i rynku tak naprawdę mówię, dobrze, to zrobimy to tak i tak, wybierzemy takie i takie przykłady, takie i takie praktyki. I jakby robię to w całkowicie inny sposób. Jakby z pełną świadomością jakby tego, co robię i dlaczego robię i na czym się opieram, ale też jakby z pełną świadomością dla klienta, jakby co jest projektem doradczym, eksperckim, a co jest projektem naukowym. To są całkowicie dwie różne rzeczy. Ale wracając do tych ciekawych, bo ja myślę, że to jest super ciekawe w ogóle do tych wyników ankiety i tego, na co jeszcze pracownicy zwracali i studenci zwracali uwagę, jeśli chodzi o takie kwestie czy dylematy etyczne związane z uczciwością. No, zjawiska związane z podkradaniem pomysłów dydaktycznych. Wiemy, że teraz dydaktyką jest tak, że ze względu na różne zmiany, no, wszyscy trochę walczą o te godziny dydaktyczne. I tutaj podobno zjawiska i sytuacje i uczciwe, i mniej uczciwe się podobno pojawiają, żeby te zajęcia prowadzić. Podobno były przypadki plagiatów, wprost plagiatów po prostu prac i to pracownik plagiatujący pracę studenta, to w ogóle mi się totalnie mieści w głowie, ale podobno takie zjawiska też mieliśmy. Oczywiście plagiaty studentów, no to jakoś Właśnie to nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, prawda? Bo trochę jak mówią plagiat studenta, to jakoś tak wydaje się, że to może się zdarzyć, a jak pracownik splagiatuje pracę studenta, to jakoś tak. Plagiat jest plagiatem. To jest kradzież własności intelektualnej czyjejś, to jest nieuczciwe, niezależnie od tego, kto to robi. I też nie możemy powiedzieć, że plagiat studenta jest mniej szkodliwy czy mniej zły niż plagiat pracownika, lub odwrotnie. Kradzież jest kradzieżą, nieuczciwość jest nieuczciwością. No więc jakby takie zjawiska właśnie dopisywania się jako współautorem, niewywiązywanie się zadań. No wiadomo, my też jako pracownicy za pewne zadania dostajemy pieniądze za to, że jesteśmy promotorem, za to, że jesteśmy opiekunem kogoś, czegoś, koła, studiów, czegokolwiek, ale to się wiąże z tym, że my powinniśmy wykonać jakieś zadania z tym związane. I tutaj też podobno różnie bywa, więc tych problemów jest mnóstwo tak naprawdę i to jest w ogóle, mówię, no dla mnie osobiście to trochę było takie otwierające oczy ta ankieta i to co się pojawiło, bo też sobie tego uświadomiłam, że może jakoś, nie wiem, w jakimś takim dobrym świecie funkcjonuje w jakimś takim wycinku, gdzie takie rzeczy się nie zdarzają, ale znowu też naprawdę musimy sobie zdać sprawę, że czarne owce zdarzają się w każdym stadzie i teraz jakby to, co my musimy zrobić, z czego musimy sobie zdawać sprawę, to po pierwsze właśnie wyraźnie mówić, jakie są nasze zasady, wyraźnie mówić, jakby czego nie akceptujemy i mieć też narzędzia, bo to jest ważne, po to mamy kodeks i po to mamy różne schematy i systemy, mieć też narzędzia, które pozwalają nam egzekwować tak naprawdę w jakiś sposób przestrzeganie tych zasad, ale też w taki sposób, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest nieakceptowalne, bo to jest też jakby z przestrzeganiem zasad etycznych, w tym uczciwości, jest też ten dylemat, co zrobić, jeśli pracownik nie przestrzega. Bo to nie jest tak, że znaczy możemy powiedzieć, dobra, to od razu wszystkich zwalniamy. Ale po pierwsze, to jest kwestia pewnych procedur rozpatrywania tych zgłoszeń, tak? czy pewnych skarg, czy pewnych kwestii. Po drugie, czy zawsze tylko wyrzucenie pracownika jest naprawdę tym rozwiązaniem, które jest skuteczne. Po trzecie, to jest kwestia tego, w jaki sposób my to robimy, w sensie jak my to komunikujemy, no nie? No bo jest pracownik, nagle pracownika nie ma. Nikt nie wie dlaczego. I on nie wie i może się okazać, że on został zwolniony po cichu tutaj, żeby nie robić problemu, ale jego koledzy i koleżanki postępują tak samo i oni nadal uważają, że to jest spoko, że ten długopisy można wynosić, bo oni nie wiedzą, że tamta osoba została zwolniona z tego właśnie powodu, więc to jest też kwestia tego, jak to zrobić, jak to komunikować, jak to podpierać właśnie naszymi zasadami. Naprawdę myślę, że te kwestie uczciwości i bycia uczciwym, to jest szereg takich dylematów i wyzwań, zarówno na tym poziomie wartości, rozumienia wartości, ale to jest mega wyzwanie na takim poziomie zarządzania tym, po prostu. I to, że to jest też tak, że ja zawsze też to tłumaczę klientom, z firmą właśnie. Mówię, że to, że sobie wpiszecie tę wartość, to super, bardzo ładny dokument. To, że macie kodeks etyki, to jeszcze lepiej, to bardzo ładny dokument. Pytanie, co dalej? Tymi wartościami i co się z tym dzieje i czy my mamy systemy, schematy i narzędzia, bo widzimy, my na przykład na uczelni w tej chwili widzimy, zdaliśmy sobie sprawę z tego po ankiecie, prawda, że to wszystko jest tam potrzebne, że to właśnie nie jest takie zero-jedynkowe, bo pewne zjawiska, albo może jest zero-jedynkowe, ale nie dla wszystkich, bo pewne zjawiska się zdarzają. Pytanie, co dalej? Widzimy, że tych dylematów mamy dużo, tych wyzwań mamy dużo, nie oszukujmy się. Mówię, nie chcę tego wartościować w żaden sposób, o, że jesteśmy, nie wiem, źli lub dobrze jako uczelni. Nie, bo jesteśmy dużą organizacją, błędy się zdarzają, jakby to są kwestie jednostkowe czy indywidualne osób i tak jest. Pytanie jest, co my z tym robimy i jak my tym zarządzamy.
Proszę Państwa, tak odnosząc się do tego, co pani doktor powiedziała, ten dylemat ekspert a naukowiec to jest ta kwestia, która no, pojawia się w sprawach, które wpływają do rzeczniczki etyki. Nie jest to łatwe do rozstrzygnięcia, ale myślę, że ten konflikt interesów na pewno jest łatwy do stwierdzenia, kiedy weźmiemy za coś pieniądze na zewnątrz jako właśnie ekspert, a podpisujemy się jako pracownik SGH. To tu jest tutaj bardzo wyraźny konflikt interesów i łatwo to sprawdzić.
Tylko, że przepraszam, że przerwę, ale myślę, wydaje, że to też jest tak, że uczelnia nie ma tutaj jasno sprecyzowanych też wytycznych w tym zakresie. I to jest też, myślę, kwestia taka, którą być może warto się pochylić nad powiedzeniem wyraźnie właśnie, kiedy możemy, kiedy nie możemy, bo znowu, niby zero-jedynkowe, niby jasne, ale jednak może trzeba to wyraźnie właśnie spisać i powiedzieć, jeśli tak, to się podpisujemy SGH, jeśli nie, to nie. Wiadomo, że uczelni też zależy no, na takich działaniach PR-owo-wizerunkowych, ale też trzeba sobie jakby, no, ostatnie miesiące naprawdę są przykładem, że ten PR robi nam więcej, generuje więcej ryzyka tak naprawdę niż no właśnie, że powoduje przyzwolenie, ale wydaje mi się, że właśnie po prostu nie ma jasnych zasad i jakby tu nie jest, bo tu czytam komentarz, tak, że przyzwolenie na takie działanie, podkradanie zajęć i tak dalej, więc myślę, że w pewnych rzeczach, a tu w ogóle do tego, to ja wrócę jeszcze do podpisywania i do tego konfliktu interesów. Tu wydaje mi się, że być może Pani Rzeczniczko Etyki, to jest też taki obszar, gdzie przydałoby nam się jasne po prostu powiedzenie można, nie można, wtedy tak, a wtedy tak.
Jeżeli chodzi o eksperta i naukowca, to ten temat ostatnio się na tyle ostro pojawiał na uczelni, że pan rektor stwierdził, że takie wytyczne są nam potrzebne i pewnie się pojawią.
Nie konsultowałam z rektorem tej propozycji.
Tak, ale no, myślę, że to wynika z tego, że większość takich spraw płynęło, prawda? Bo te badania, o których mówiła pani doktor, żebyśmy tutaj mieli jasność, to były pojedyncze wskazania. Tych takich nieetycznych sytuacji, ale no, one potwierdzają, że taki problem na uczelni występuje. To nie jest niestety, proszę Państwa, tak, że wszystkie te kwestie z ankiety, które się pojawiły, tam były wskazane, trafiają do rzeczniczki etyki, no bo też oprócz tego, że mamy kodeks i musimy się z nim oswoić i poczuć, że on jest dokumentem żywym, a nie martwym, no to wymaga pewnego czasu, tak samo pewnego czasu i odwagi wymaga to, żeby zgłosić pewną sprawę do rzeczniczki etyki, prawda? Tutaj dotykamy trudnego problemu sygnalistów, tego jak oni są postrzegani, ale myślę, że o sygnalistów to bym zapytała panią doktor, dlatego może skończę ten wątek, a potem zapytam tak sygnalistów. To nie jest, proszę Państwa, tak, że te sprawy z ankiety są bezpośrednio zgłaszane do rzecznika etyki. Nie są. W ankiecie pojawiło się kilka informacji o tym, że są na SGH przypadki mobbingu czy molestowania i te kwestie nie trafiły do rzecznika etyki. Z różnych względów, to tak jak mówiłam, to może wynikać z tego, że no, ktoś uważa, że to na przykład nie ma sensu, tak, bo przez tyle lat się, nie wiem, tak działo i to jest powszechna praktyka i w związku z tym nie warto z tym walczyć. Trudno im powiedzieć, tak? Myślę, że to jak uczelnia będzie podchodziła do pewnych spraw takich nieetycznych zgłaszanych, jak reagowała właśnie, tak jak pani doktor mówiła, czy będzie widać to, że zarządzamy w jakiś sposób, no to powoli będzie także takim sygnałem dla pracowników, że warto być tym sygnalistą. A dlaczego trudno być sygnalistą, pani doktor? Kto to jest w ogóle sygnalista?
Sygnalista to jest postać, która w Stanach Zjednoczonych jest osobą po prostu noszoną na rękach, że tak powiem, chłobioną, a ona jest traktowana jak kabel i skarżypyta, tak w dużym uproszczeniu, ale no oczywiście to ma korzenie kulturowe, tak, jak wiadomo i nasze zaszłości, natomiast wiadomo, że sygnaliści są osobami, które zgłaszają nieprawidłowości. Sygnalistą może być każdy z nas, tak? Bo to nie jest funkcja, tylko to jest jakby widzimy nieprawidłowość, zgłaszamy ją poprzez dostępne kanały, sygnalizujemy, że jest problem. Problem właśnie polega na tym, że my w Polsce to się wywodzi oczywiście z poprzedniego systemu tak naprawdę, tak? I jakby historycznie i kulturowo, no, że my traktujemy sygnalistę nie jako osobę, która dba o dobro wspólne, bo to jakby w takim celu jakby sygnalista powinien generalnie zgłaszać, tylko my traktujemy taką osobę jak kabla, który donosi na kolegów. Sam nie kradnie, to po ich koleżanki, tak. Sam nie kradnie, to nas skarży, że wszyscy inni kradną. A mógłby też kraść, nie? I to jest niestety coś, co wydaje mi się, że musimy przepracować jako społeczeństwo po prostu ten wątek tak naprawdę. To nie jest jakby problem SGH, tylko to jest jakby wyzwanie społeczne. Tak jak powiedziałam, w Stanach Zjednoczonych no, sygnaliści to są osoby, znaczy tam nie ma takich problemów generalnie. Znaczy, oczywiście jednostkowo zawsze się zdarzają, ale tam generalnie sygnalista funkcjonuje jakby od dawien dawna gdzieś tam w kulturze i ludzie rozumieją, że po co to robią. Oczywiście wiadomo też, że wszelkie kanały zgłaszania naruszeń też, i to tak też jest, że oczywiście są wykorzystywane przez różne osoby do załatwiania własnych interesów i porachunków, bo nie lubię koleżanki z biurka obok, to ją podkabluje, że coś. Takie zjawiska też się oczywiście zdarzają, natomiast jakby no, to nie jest ten sygnalista, o którego nam chodzi. Miarą skuteczności systemu zarządzania etyką jest to właśnie, jak wygląda rozpatrywanie przez nas spraw. Nie tyle, ile spraw zgłaszanych jest, ale to jak wygląda system rozpatrywania tych spraw. Bo to jest też ciekawe, kiedyś, teraz już to trochę widzę, że minęło, ale dawniej było tak, że jak w ramach raportów niefinansowych bardzo często ujawnia się, jakby według standardów globalnych należy ujawniać informacje o zgłoszeniach związanych z etyką. I kiedyś klienci bardzo chcieli, żeby tam wszędzie było zero. A moim zdaniem to nie jest dobre, bo ja nie wierzę w to, że w organizacji, która zatrudnia 5 tysięcy pracowników na przykład, nie ma żadnego przypadku łamania zasad etycznych. To uważam, że to jest po prostu niemożliwe, tak? Jakby z praktycznego punktu widzenia. I na szczęście mam taką obserwację, że to się trochę zmienia, że właśnie, że my zaczynamy rozumieć, że w tym systemie oczywiście chodzi o to, żeby tych skarg było relatywnie mało, natomiast to jest tak jak z wypadkami, no. Nigdy nie będziemy mieli zero wypadków, zawsze ktoś się skaleczy w palec. I tak samo jest etyką. Przy dużych organizacjach nie ma możliwości, żeby wszyscy byli stuprocentowo czyści i uczciwi. Tak? To się po prostu nie... No niestety, jakby tak jest. I tu skuteczność oznacza nie, że mamy zero skarg, ale że rozwiązaliśmy wszystkie potwierdzone skargi, czyli że mamy dobry system, który pozwala nam po pierwsze potwierdzić zasadność skarg, bo tak jak powiedziałam, czyli odsiać tego faktycznie sygnalistę, który dba o dobro organizacji, od tego, który chce podkablować koleżankę, bo jej nie lubi, a po drugie mamy wdrożone odpowiednie mechanizmy, które pozwalają nam sprawiedliwie i rzetelnie rozwiązać ten problem, czyli wdrożyć odpowiednie działania, które potem nie zostaną w żaden sposób zakwestionowane, tak? Bo pamiętajmy, że tutaj dotykamy i pamiętajmy właśnie, że tu mówimy o kwestiach, które są bardzo trudne, tak? Bo wiemy, że kwestie takie jak mobbing czy molestowanie są super trudne do udowodnienia. Tak? To jest często słowo przeciw słowu. No to są bardzo drażliwe kwestie. Z kradzieżą jest prościej, bo albo ktoś wyniósł, albo nie wyniósł. I dlatego też ja w ogóle... Ja wierzę w sygnalistów. Wierzę, że też powiem Państwu z takich ciekawostek. Robiliśmy kiedyś taki projekt dla klienta, gdzie właśnie uruchamialiśmy system etyczny, tak? Jakby właśnie systemy zgłoszeń. I takie mieliśmy obawy i się zastanawialiśmy, co się zadzieje, jak ten system ruszy, bo są dwie hipotezy mieliśmy. Pierwsza jest taka, że nagle wszyscy sobie wyleją wszystkie swoje żale i będzie giga ilość zgłoszeń, po prostu właśnie kablowanie na wszystkie koleżanki, których nie lubię, bo dostaną narzędzie pracownicy do tego. Albo druga hipoteza była taka, że generalnie nic się nie zadzieje, ponieważ ludzie nie zaufają właśnie temu systemowi i nie będą chcieli z niego korzystać. Rzeczywistość się okazała trochę pośrodku. Pojawiło się faktycznie w pierwszym roku trochę takich zgłoszeń, które zostały uznane za niezasadne, natomiast potem to się jakby wyrównało. Znaczy w kolejnych latach po prostu ten system zaczął funkcjonować tak, jak powinien funkcjonować. Czyli jakby po tym pierwszym szoku, że możemy i my tutaj teraz właśnie wszystko napiszemy, co nam wszystkie żale wylejemy, to w kolejnych latach się zaczęło dostabilizować. Ludzie po pierwsze zobaczyli, że to działa, po drugie zrozumieli, po co to jest, zobaczyli tego sens i faktycznie służył do zgłaszania. I naprawdę... My na uczelni mówimy o trochę innych case'ach, ale my też pracowałam dla takich firm, gdzie naprawdę to dzięki właśnie sensownemu systemowi zgłaszania naruszeń i właśnie whistleblowingu, no w jednej firmie to wyszło jakaś tam kradzież na parę milionów tak naprawdę, nie? I to tak po troszeczku, ale ktoś w końcu odważył się to zgłosić, więc ja wierzę w sygnalistów i wierzę, że poza tym, wiecie, teraz jest tak, że wchodzą regulacje związane z ochroną sygnalistów. W związku z tym też wejdzie obowiązek posiadania takich systemów, wszedł już właściwie obowiązek posiadania takich systemów, więc jakby trochę to nam spowszednieje. To jest tak, że dotychczas to było tak, że to było takie nowe, takie tylko wybranych firm, rzadkie, więc i takie inne i w ogóle. A teraz jest tak, że to będzie obowiązkowe i będziemy musieli, firmy będą musiały udowodnić, że mają system do zgłaszania naruszeń i rozpatrywania tych naruszeń, więc wierzę, że to spowoduje. A swoją drogą, bo tego nie wiem, tutaj pytanie moje do pani rzeczniczki, czy SGH jako uczelnia podlega pod dyrektywę o ochronie sygnalistów, czy nie?
Wydaje mi się, że podlega, ale jak przyglądałam, to nie było. Były instytucje publiczne, były tam różne terminy, że duże firmy teraz, małe później. Nie wiem, jak jeżeli chodzi o uczelnie publiczne, ale na pewno podlegamy, bo nasze kadry były na szkoleniu dotyczącym whistleblowingu, więc jak najbardziej to jest temat również dla nas. Pytanie, czy to się wpisze w te kanały, które już mamy w związku z rzecznikiem i z polityką antymobbingową, czy to będzie coś ekstra, ale myślę, że nie teraz, bo byśmy coś mieli jakoś wiedzę na temat nowego kanału, to nie posiadam, nie sądzę, żebyśmy polecieli w tym pierwszym rzucie. Proszę Państwa, tak podsumowując trochę to, co powiedziałyśmy o sygnalistach i o tym sprawdzaniu przez pierwszy okres działania, czy dobrze zarządzamy naszym systemem, to też mam takie wrażenie, że te pierwsze sprawy, które się pojawiły, to są właśnie takim nieśmiałym sprawdzaniem, czy to rzeczywiście działa, czy to jak jakaś ściema, zrobiliśmy kodeks i nic z tego nie wynika. I jako ciekawostkę Państwu powiem, że sprawdza nas również otoczenie zewnętrzne. Kilka spraw, które wpłynęły do rzecznika, były sprawami właśnie z zewnątrz i dotyczyły oczywiście dylematu naukowiec a ekspert, tak? Więc te wytyczne, o które pani dyrektor apelowała, to tak na pewno są nam potrzebne, bo rzeczywiście to jest taka kwestia, tak jak już powiedziałam, spolaryzowana w społeczeństwie, która może być bardzo często punktem zapalnym, no bo ktoś powiedział coś, co się nie podobało drugiej stronie. Dobrze, ale proszę Państwa, żeby już nie przedłużać, to tutaj byśmy zajrzały do tego komentarza pani dr Anety Janowskiej na czacie i już ja oddam Państwu głos. Bardzo proszę o komentarze.
Ja mam taką propozycję, bo myślę, że możemy spokojnie rozmawiać, a nie pisać. Nie wiem, bo było, że pisać, ale jest, myślę, że w takim jakby, nie wiem,
nie chcę tutaj. Ale skoro koncepcji. Aneta już napisała.
Tak, to ja przeczytam i się tu odniesiemy. Niestety obawiam się, że w środowisku naukowym wciąż funkcjonuje swego rodzaju przyzwolenie na takie działania. Dopisywanie się do artykułu, podkradanie zajęć, niewywiązanie się ze zobowiązań. Sam kodeks chyba nie rozwiąże problemu. Moim zdaniem trzeba wyciągnąć wyraźne konsekwencje, nie zamiatać pod dywan, jak to ma często miejsce. Tylko wtedy pracownicy otrzymają wyraźny komunikat, że takie zachowania są nieakceptowalne. O właśnie, i brak procedur. Podpisuję się, jak to tutaj już padło rękami i nogami, że jest pewne, znaczy to jest tak, że moje ulubione powiedzenie zawsze tak było, prawda? I ono bardzo często uzasadnia i tłumaczy po prostu wszystko.
Taki zwyczaj
i zawsze tak było, tylko że nic nie było zawsze. Ktoś coś zrobił po raz pierwszy i też jakby złe działania też ktoś zrobił po raz pierwszy, ale całkowicie się zgadzam z tymi rzeczami, które zostały opisane, że po pierwsze musimy mieć jasne procedury, że jednak my jesteśmy dużą organizacją, no jakby i to po prostu my nie unikniemy pewnych rzeczy, że one muszą być skodyfikowane na papierze i jasne i jakby i muszą być do tego procedury i narzędzia. I dwa, to co gdzieś też tam wcześniej padło, prawda, że muszą być wyciągane konsekwencje i my powinniśmy wiedzieć, za co są te konsekwencje i po pierwsze powinniśmy wiedzieć wcześniej, jakie mogą być konsekwencje, a po drugie, jeśli wobec kogoś są wyciągane konsekwencje, to my powinniśmy też wiedzieć, my też, jako i pozostali pracownicy, że właśnie za to, że takie są skutki, takie zostały podjęte działania. Co więcej, ja uważam, że w każdej sytuacji, kiedy wyciągane są konsekwencje właśnie za nieetyczne zachowania, takie jak tutaj są pisane, bądź wszelakie inne, to uczelnia i pewnie też rzeczniczka etyki powinna siąść, przeanalizować, zastanowić się, co można zrobić, żeby tego uniknąć przyczyn. Każdy przypadek potwierdzony jest przypadkiem, który potwierdza, że coś nie działa tak naprawdę w 100%. I co powinien być przyczynkiem do tego, żeby się zastanowić, co możemy zrobić inaczej, żeby to się nie powtórzyło po prostu w przyszłości.
Dokładnie, dokładnie, proszę Państwa. Powiem Wam jeszcze tak dla wyjaśnienia. Wszelkie sprawy, które trafiają, informacja o statystyce jest publiczna, tak? Na nowej stronie internetowej, w zakładce poświęconej etyka pojawi się informacja, jak wygląda statystyka spraw. Oczywiście bez imion, nazwisk i tak dalej, bo to jest kwestią absolutnie niejawną. Sprawy, które są rozpatrywane przez rzecznika etyki, są do wiadomości osoby zgłaszającej, osoby, która jest oskarżona o naruszenie i rektora. I potem, jeżeli rzeczniczka etyki stwierdzi, że jest naruszenie, to przekazuje to swoje stanowisko rektorowi, który przekazuje je dalej do rzecznika dyscyplinarnego. Czyli to nie jest tak, że rzeczniczka etyki narzuca jakieś kary. Kary wynikają z tego katalogu kar, które są możliwe potem do nałożenia przez rzecznika dyscyplinarnego.
A czy zdarzyły się już jakieś przypadki zakończone karami? Jak w trakcie, to nie, ale czy takie, no bo rozumiem, że te statystyki zaraz będą, więc no dobra, no jak nie, to nie, ale ciekawa jestem.
Mm-hmm. No tak, no i jedna sprawa zakończyła się rzeczywiście nałożeniem kary przez rzecznika dyscyplinarnego.
Znaczy, nie chcę powiedzieć, dobrze, żeby to źle nie zabrzmiało, ale jakby no to zakładam, że to znaczy, że coś faktycznie było na rzeczy, zostało potwierdzone i że są konsekwencje.
No. Moją pewną obawą jest, znaczy tego jeszcze nie przećwiczyliśmy, ale zastanawiam się, bo tak logicznie to byłoby możliwe, tak? Rzecznik etyki uznaje, że jest sprawa, rektor przekierowuje to do rzecznika dyscyplinarnego, a rzecznik dyscyplinarny uznaje, że sprawy nie ma. Rozumiecie Państwo, tak? Tak się zastanawiam.
Że rzecznika etyki jest bardziej tak, doradczo opiniującą, a nie decyzją.
Zastanawiam się, czy coś takiego byłoby możliwe. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo to by było tak, można powiedzieć, trochę niepedagogiczne, prawda? Z jednej strony rzecznik stwierdza, że jest, a potem rzecznik dyscyplinarny stwierdza, że to nie wymaga żadnej kary.
A zarówno rzecznik, jak i etyki, rzeczniczka etyki, jak i rzecznik dyscyplinarny podejmują jednoosobowo decyzję?
Rzeczniczka, tak, ma ciało Komisji Etyki Doradcze. Ja przyznam się Państwu szczerze, korzystam z tego ciała ze względu na to, że to są pierwsze sprawy, niejako takie pilotażowe, więc żeby mieć pewne stanowiska wypracowane i niejako potem, wiadomo, każda jest indywidualna, tak, ale żeby potem wiedzieć, jak podobnie się zachowywać w podobnych sytuacjach. Więc nikt nie chce tego podejmować jednoosobowo. Jak jest do końca w przypadku rzecznika dyscyplinarnego, nie wiem, ale wydaje mi się, że skoro to jest jedna osoba, to chyba są jednoosobowe. Ale nie jestem w stanie tutaj...
To jest duża władza w jednych rękach.
No właśnie, dlatego ja się cieszę, że mam komisję etyki, bo no, te decyzje czasami są kontrowersyjne, te stanowiska rzecznika etyki i to nie jest tak, że osoba... Tak, że osoba, która dostaje taką informację, potem stwierdza moja wina, niekoniecznie, tak? No ale to właśnie wracamy do tej kwestii edukacyjnej. Dobrze, proszę Państwa, to ja otworzyłam już dyskusję, ale niestety tutaj z panią doktor Stanek dalej prowadzi rozmowę, tak, ale jeżeli Państwo chcecie zadać jakieś pytania albo skomentować, to naprawdę zachęcamy. Rozmowa jest luźna. To prawda nagrywana, więc może to Państwa onieśmiela, ale proszę się nie krępować. Wszelkie pytania no, służą potem właśnie roli edukacyjnej i inne osoby być może zainspirują do tego, żeby jakoś postąpić albo jakoś nie postąpić. Zachęcam.
Proszę, proszę.
Pani doktor Janowska. Zachęcamy.
No ja jeśli mogę tak w oderwaniu może trochę od tego, co tutaj pozwoliłam sobie napisać w komentarzu, bo akurat mam ostatnimi czasy zaobserwowałam kilka właśnie takich sytuacji, no, które mieszczą się w tym, o czym dzisiaj tutaj była mowa. No i na przykład, znaczy nie dotyczyły te sytuacje bezpośrednio mnie, tylko kolegów. I właśnie, co zrobić w tej sytuacji, tak? No bo koleżanka na przykład, do której ktoś się artykuł dopisał, tak? Powiedzmy. Więc ja nawet rozmawiając z nią mówię, no ale kobieto, jest rzeczniczka etyki, zgłoś to, no po prostu tak się, tego że typu działania są absolutnie nie, no jakby...
Niedopuszczalne.
Niedopuszczalne, tak? A nie, no bo przecież nie mogę, no bo potem się okaże, że prawda, coś tam, że już więcej nigdy nie napiszę jakiegoś artykułu, bo będą... No więc ja myślę, że mnóstwo niestety tego rodzaju spraw nie wypływa chociażby z tego, że nie wiem, właśnie jest relacja władzy, albo jest tak, że no nie wiem, ktoś ma jakąś tam pozycję w środowisku powiedzmy i no jak się okaże, że... pokażemy tę osobę palcem, że ta osoba tę pozycję sobie wyrobiła nie do końca na uczciwych zasadach, no to tak naprawdę nie ta osoba ucierpi, tylko ta, która zgłaszała taką sytuację. I ja myślę, że tego rodzaju obawy chyba się pojawiają też wśród ludzi.
Bo to jest w ogóle ciekawe. Wiecie, co jest najciekawsze w tym, co pani mówisz? Tak naprawdę tajemnicą policzną lezji, wszyscy o tym wiedzą, kto się dopisuje do artykułów, a kto je rzetelnie pisze. To nie jest tak, że znaczy, po uczelni takie plotki znaczy, chodzą, tak? Jakby wszyscy, jakby, to nie jest jakaś wiedza tajemna, więc to jest jakby najciekawsze, prawda, w tym wszystkim. A nadal jest ta obawa, że i tak wszyscy o tym wiedzą, ale formalnie nikt tego nie zgłasza.
Wszyscy jak wszyscy. Ja myślę, że kwestią, proszę Państwa, tak jak już tutaj doktor Stanek mówiła, kwestią jest właśnie ten okres początkowy, kiedy trzeba się przełamać i zobaczyć, że system się sprawdza, tak? Albo na swoim przypadku, albo na cudzym przypadku. Nie do końca będzie widać, że to się sprawdza na cudzym, dlatego że rzeczniczka nie może mówić wszemi wobec. Słuchajcie, była tutaj taka sprawa, pan profesor, pan doktor tak postąpił, to jest karygodne postępowanie, został ukarany, proszę tak nie robić, tak? Takiego komunikatu jasnego nie będzie, bo nie może być. Tak to wynika i z RODO, i w ogóle z samej funkcji rzecznika etyki, no bo też chodzi o ochronę. Więc takiej edukacji tutaj nie będzie, więc to musi trochę pocztą pantoflową, tak? Na zasadzie ja zgłosiłem, to zostało rozwiązane, tak, myślę, że warto spróbować, ale i też na zasadzie jak pierwsza, druga sprawa, osoby zobaczą, że uczelnia je chroni, bo ogromnie ważną rolą w kontekście sygnalistów jest ochrona. I jeżeli ja zgłoszę jakąś sprawę, że jestem mobbingowana i nawet jeżeli ten przełożony zostanie ukarany, tak? Nawet jeżeli przebrnę przez ten cały proces, bo tak jak pani doktor mówiła, to jest strasznie trudne do udowodnienia, bo tam trzeba pokazać tą długotrwałość tego całego procesu i też ten negatywny wpływ na osobę, która jest mobbingowana, to nawet jeżeli ja przez to przebrnę, a to się skończy tak, że zostanę z tym mobberem w jednej instytucji, no to absolutnie nie będzie ochrona z punktu widzenia organizacji, znaczy z punktu widzenia tej osoby, która zgłaszała. Więc no, musimy, proszę Państwa, odrobić tutaj swoją lekcję jako organizacja i małymi krokami dla tych osób, które się przełamały, bo niestety też się zdarza taka sprawa, że ktoś się odzywa do mnie nieformalnie i mówi, wie Pani, czujemy się w dziale mobbingowani. Ja mówię, zgłoście, tak? Jedna rozmowa, druga, zgłoście, to nie może tak być, ale nie, my się strasznie boimy, tak? Koleżanka się leczy, kolega się zwolnił. Ja nie mogę, proszę Państwa, bo usłyszałam
rozpocząć
jakieś sprawy, tak? Ja muszę mieć zgłoszenie, muszę mieć zgodę osoby, która jest, no właśnie, osobą poszkodowaną, na to, żeby taką sprawę rozpocząć. Bo nawet jeżeli, tak jak mówiła pani doktor Janowska, pani do mnie napisze, że takie miejsce do pisania, znaczy taka sytuacja do pisania się miała miejsce, to ja bez zgody tej osoby, do której się potem udam i zapytam, czy pani się zgadza na to, żebym ja rozpoczęła taką procedurę, ja nie mogę bez zgody tej osoby jej rozpocząć. Więc państwo możecie tutaj, tak jak pani doktor mówiła, tak, zachęcać tą osobę, która była poszkodowaną do tego, żeby taką sprawę zgłosić, ale zgłaszać w jej imieniu nie bardzo, bo to i tak rozbije się o to, że ona musi powiedzieć, że rzeczywiście była poszkodowana i wtedy tą sprawę będzie można rozpocząć.
Wydaje mi się, że wiesz, że to jest tak, że po prostu tu potrzeba takich paru sukcesów, żeby pokazać, że można i że to...
Ale one nie będą głośne,
No, ale one nie muszą być super głośne, bo takie rzeczy się rozchodzą. Znaczy wystarczy, że ktoś jakby, jego sprawa zostanie załatwiona tak, jak powinna i to nie jest tak, że musi pójść komunikat do mediów, to się rozejdzie. Natomiast oczywiście ryzyko też jest takie, I to jest duża odpowiedzialność właśnie na rzeczniczce etyki i na całym systemie etyki, że coś pójdzie nie tak, nie? Że nie zapewni się odpowiedniej ochrony właśnie, że sygnalista poniesie konsekwencje, więc totalnie wydaje mi się, że dla rozwoju po prostu potrzebne jest parę sukcesów i to właśnie, no, właśnie w takich najbardziej newralgicznych właśnie, no, wydaje mi się, że nie wiem, no, dopisywanie się do artykułów, ja powiem właśnie, no, mówię, ja mam tutaj dosyć młody staż i jak ja robiliśmy jakieś takie pierwsze badanie i ja robiłam je właśnie takie pierwsze też z panią profesor, z którą sam wtedy pracowałam i tak się właśnie i miałyśmy się podzielić tam częściami i ja właśnie tak trochę zastanawiałam, jak to będzie, bo znając wszystkie i w ogóle i po prostu, a pani profesor po prostu napisała swoją część tak, jak miała napisać, wszystko dokładnie tak, jak to powinno wyglądać. Ja mówię, tak, kurczę, w ogóle, no jest fajnie, tak powinno właśnie być, takie plotki są po prostu o tym dopisywaniu się, ale oczywiście zdaję sobie sprawę właśnie, że to nie zawsze tak jest, no, że jednak różnie to bywa. Nie wiem, jakoś mi się wydaje, że nie wiem, że po prostu się dopisuję do czyjejś pracy, nic nie robię, nawet w badaniach nie uczestniczyłam. To jest jakoś, no ale okej, okay, jak już ustaliliśmy, ta zero-jedynkowość wcale nie jest taka zero-jedynkowa, ale na pewno tutaj na tym polu po prostu, zwłaszcza właśnie dopisywanie i tak dalej, no przydałoby się jakiś taki jeden, dwa takie sukcesy. Mówię, one na pewno się rozejdą po uczelni, to nie ma co do tego wątpliwości po prostu, że ktoś się wybroni i to by pomogło w zgłaszaniu i bo najciężej jest przełamać takie skorupy, no, a to jest tak jak pani doktor powiedziała, to jednak jest jakąś taką, niektórzy uważają, że tak po prostu jest, no, że tak to, że to jest tak, że to jest trochę jak z falą w wojsku, że trzeba to przetoczyć, jak przychodzisz jako asystent, to musisz po prostu robić na swojego promotora czy tam profesora, pisać za niego artykuł, on ci się wszędzie dopisuje i tak dalej i że po prostu tak jest, a to nie jest prawda.
No a ponadto to też jest kwestia, przepraszam, że tutaj wejdę słowo, bo słucham pani, też jest tak, że myślę, że na przykład profesorom się więcej wybacza, tak? Im ktoś ma wyższe, no jakby wyższy stopień czy tytuł, no to jakby te osoby są mniej tykalne, o tak niegramatycznie to powiem, tak? No tak też z obserwacji moich niestety wynika. No jednak no, mamy środowisko takie, jakie mamy po prostu.
Tak, taka struktura, ona jakby, tak, raczej magistrowie się nie dopisują, nie odważyliby się.
No nie. Ja myślę, że te skorupy, o których mówicie, to jest taki pewien problem. To na pewno nie jest tak, że pewne pokolenie jest przyzwyczajone, a następne już nie jest, bo to zależy właśnie od tej osobistej wrażliwości. Jest profesor, który by się w życiu nie dopisał, w życiu tego nie zrobił i jest profesor, który właśnie uważa, że mu się należy, no bo przecież jest profesorem i on przecież jest tutaj opiekunem i to tak musi być. Każdy z nas miał różne, bo różne mamy staż, różne doświadczenia. Ja pamiętam w swoim życiu zawodowym, kiedy właśnie pojawiła się informacja o tym, że parametryzacja, liczymy punkty, no to jeden z profesorów powiedział, ojej, to będę musiał się zacząć dopisywać, skoro mnie zaczną rozliczyć. Część osób oniemiała. Tak, profesor, no ale to był kapitalny wniosek, prawda? Nie zacznę więcej pisać, tylko zacznę się dopisywać, żeby właśnie lepiej tutaj wypadać. Z tego co wiem, na szczęście nic z tego nie wyszło, ale komentarz był po prostu świetny. Tak samo, proszę Państwa, zobaczcie na pewne żarty seksistowskie. Starsze pokolenie profesorów, znowu nie każde, prawda? Nie każdy profesor sobie pozwoli, no bo to wynika znowu z wychowania, ale są profesorowie, którzy są zdziwieni, że no, studentki czują się niekomfortowo jakimś dowcipem, bo przecież on przez lata rozpoczynał ten wykład właśnie tym dowcipem i przecież wcześniej się wszyscy śmiali. No ale niestety, proszę Państwa, czasy się zmieniają, wrażliwość się zmienia, pewne rzeczy już absolutnie nie uchodzą i a propos tych żartów seksistowskich, mam nadzieję, że prędzej niż później wszyscy pracownicy przejdą szkolenia dotyczące mobbingu i dyskryminacji, bo właśnie to jest taka kwestia, która teraz jest bardzo istotna w kontekście praw człowieka i często nam brakuje po prostu wiedzy, tak? Także do tego, żeby zgłosić, bo nie zawsze to, co my uważamy za mobbing, jest mobbingiem, bo jest określona definicja, także zachęcam do zajrzenia do naszej wewnętrznej polityki antydyskryminacyjnej, mobbingowej, tam ta definicja jest podana, żebyśmy też umieli nazywać pewne zachowania i nie nazywali pewnych zachowań nie takimi, jakimi one są, bo to też potem rodzi pewne problemy i pewne obawy do tego, jak dalej postąpić. No dobra, ale ja znowu zagaduję, a może Państwo mielibyście jakąś poza Panią doktor Janowską jakieś jeszcze pytania? Pani Piotrze, zapraszamy.
Dziękuję. I ja mam jedną rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Przy którymś z poprzednich rozmów o tym już wspominałem też, ale chyba wtedy Oli nie było, a w nawiązaniu do badania, które było robione z zakresu społecznej odpowiedzialności uczelni. Tam była, jak pamiętasz, taka, pracowaliśmy zresztą nad tym badaniem, więc znasz dokładniej wyniki i samą ankietę, ale tam była taka część poświęcona kodeksowi etyki. I na jednym ze slajdów, to jest, ja zawsze to wspominam na różnych rozmowach, bardzo mnie ujął taki slajd, na którym jest wynik, w którym ponad 40% ankietowanych mówi, że miało, tam było pytanie, czy zapoznało się z kodeksem etyki, i ponad 40% mówi, że miało okazję zapoznać się z kodeksem etyki, ale nie stosuje go w codziennym życiu. Naprawdę, to jest, tak, i to jest pytanie, czy a, nie jestem, niestosowanie oznacza, że nie jestem profesjonalny, nie jestem uczciwy, nie mówię prawdy. Tak, nie, dokładnie. Czy nie stosuję, bo po prostu nie wdrażam go na przykład. Ale to się wydaje, no właśnie, to jest, znaczy te pięć wartości SGH są tak naturalne i tak oczywiste, nie tylko w pracy, ale w ogóle w życiu codziennym, no że wydaje się, że stosowanie tego to powinno być rzeczą naturalną, tak? I tylko pytanie, czy rozumiem, gdyby było pytanie do przełożonego na przykład, czy, nie wiem, pracuje nad tym wdrożeniem kodeksu wśród pracowników. Natomiast generalnie do społeczności, a mimo wszystko ponad 40% osób wskazało, że zapoznało się z dokumentem, ale nie stosuje go w codziennym życiu. I mam, Olu, do ciebie takie pytanie, bo to jest bardzo miękki temat, tak? Wartości i kodeks etyki, to jest mega miękki temat. I co zrobić, czy jak z twojego doświadczenia firmy, inne organizacje, podmioty, co robią, żeby jakby podtrzymywać taką odpowiednią temperaturę tego kodeksu w organizacji i że on jest, że te jakby wartości należy pielęgnować, no bo oczywiście można, no kodeks został przyjęty, teraz są te rozmowy o etyce i to bardzo fajnie, że coś takiego jest, natomiast jakby co robić tak w skali dużej organizacji, bo sama powiedziałeś, że jesteśmy dużym podmiotem, który zatrudnia bardzo dużo osób jakby z różnych środowisk i co zrobić, żeby te wartości jakby tak właśnie podtrzymywać, podgrzewać cały czas, żeby to w organizacji cały czas funkcjonowało.
Ja bym powiedziała na kilka rzeczy, które można robić. Po pierwsze, oczywiście na pewno należy zadbać, żeby wszyscy pracownicy kodeks bo to, wiecie, to jest tak jak GRI we wskaźnikach rozróżnia dwie rzeczy. Zapoznanie z kodeksem i szkolenie z kodeksu. Jakby, czyli czy podpisałam, że wiem, bo to jest często jakby, nie wiem, czy teraz pracownicy jak są przyjmowani, na przykład, nie wiem, czy dostają do podpisania kodeksu w ogóle etyki, że ten...
Nie dostają. Popróbuję zadziałać. Dostają wraz z pakietem, nowi pracownicy dostają z pakietem kodeks do zapoznania się, ale nie jest to ani elementem umowy o pracę, że będę przestrzegał, będę przestrzegała, ani na razie nie ma oświadczenia o to, że się zapoznały. Ale to jest tak powiem, do
pierwsza
zrobienia.
Rzecz, nie? Taka ważna. Dwa, na pewno też jakby pracowników trzeba jednak szkolić, bo to jest to, co no to nam się przywija wielokrotnie, że to, że nie kradnij, to może mieć różne znaczenie. Bardzo ważne jest to, i to firmy bardzo często się starają zrobić, jakby przetłumaczenie tych zasad na moje konkretne zachowanie. I tutaj, bo to jest tak, że właśnie uczciwość jest pewnym niemierzalnym, niematerialnym bytem, który generalnie jest dosyć odległy i nie wszyscy jesteśmy dobrzy przecież. Więc to jest też kwestia tego, żeby w dobry sposób jakby po pierwsze przetłumaczyć to na konkretne zachowania, kiedy ja jestem uczciwy, a kiedy ja jestem nieuczciwy i to komunikować ja jako pracownik naukowy, jako pracownik administracyjny, jako student tak naprawdę, żeby to nie ja jako człowiek, ale też żeby w mądry sposób to komunikować. Niektóre firmy też jakby w ogóle pokazują czasami w komunikacjach, jakby jak poprzez właśnie coś zrobili i pokazują, że to jest właśnie od drugiej strony, czyli coś się zadziało w organizacji, i jest powiedziane, że to jest sposób, jakby to jest zgodne z wartością, taką, a nie inną. Oczywiście też teraz popularne się robią w ogóle takie cykliczne, różne inicjatywy właśnie jakby w ogóle wokół etyki, nie? Na przykład, nie wiem, tydzień etyki, gdzie firma ma cały tydzień, gdzie codziennie są jakieś tam, i to jest raz w roku.
To jeśli mamy, mogę, przepraszam, codziennie jakieś tam. Wejść w słowo z jedną rzeczą, dokładnie. Dawaj. Z Ewą o tym rozmawialiśmy, że żeby zrobić właśnie tydzień etyki na SGH i każdy dzień poświęcić jednej z wartości.
Jednej wartości.
Tak, dokładnie. I zrobić takie trochę działania ambientowe, które by w jakiś sposób zainteresowały właśnie pracowników i w taki ciekawy sposób wdrażały i przypominały o tych wartościach.
Bo wiecie, bo myślę, że w kontekście wdrażania jest kilka rzeczy ważnych. Po pierwsze, cykliczność, czyli my nie możemy przyjąć, jak ktoś przeczytał kodeks raz, to już po prostu go, no nie, to musi być cykliczne. Dwa, powiązanie mocne z moimi codziennymi działaniami i z moimi wyzwaniami, czyli jakby przełożenie tych wartości na po prostu coś, co ja rozumiem jako pracownik i wiem, że jak ja krzyczę na mojego pracownika, to jest niezgodne z tymi wartościami, tak? A nie, że ja sobie krzyczę, bo się krzyczę, denerwuję. Więc jak myślę, że to są dwie takie kluczowe jakby rzeczy sukcesu i w korporacjach bardzo często w ogóle szkolenie z etyki jest w obowiązkowym katalogu szkoleń corocznych, czyli każdy ma obowiązek raz na rok albo raz na dwa lata w ogóle przejść jakby szkolenie z etyki albo zaktualizować szkolenie z etyki. Tam ostatnio nawet u klientów było właśnie co dwa lata oni mają i tu nie ma no mercy, znaczy to jest w katalogu szkoleń obowiązkowych, tak jak BHP, tak po prostu etyka w tym jest. No więc jakby myślę, że to jest kwestia właśnie różnych połączenia takich rzeczy must have i takich właśnie nice have bardziej przyjemnych. No ale faktycznie wydaje mi się, że już od początku po prostu to się powinno dziać, to co tutaj sobie powiedzieliśmy, że już na etapie wejścia do organizacji ja powinien się z tym kodeksem zapoznawać, tak? I wiedzieć, dostać nie tylko kodeks, ale też właśnie informacje o tym, że jest rzecznik etyki, rzeczniczka etyki, informacje o tym, gdzie zgłaszać naruszenia, jak działać, czy jakby żeby nie dostawali sam, bo wiecie, też problem, który często jest taki, że właśnie w firmach przychodzę do firmy, dostaję, tak jak, zresztą u nas też tak jest, dostaję mnóstwo dokumentów, których oczywiście nie jestem w stanie przeczytać, bo jest ich za dużo i czytam umowę sprawną, czy wynagrodzenie się zgadza generalnie rzecz biorąc, tak? Więc to jest też kwestia tego, żeby po pierwsze właśnie był mechanizm, który wymusza na mnie przeczytanie, czyli właśnie muszę na przykład podpisać i jednak coraz częściej czytamy to, co podpisujemy, a dwa, żeby też dostać narzędzia, co jeśli na przykład właśnie informacje, gdzie się zgłosić, co zrobić, jeśli ten kodeks będzie naruszany.
Widzę następny głos. Pani Janina Kiedrowicz, bardzo proszę.
Witam serdecznie Pani.
Pani, cicho Panią słychać? Teraz w ogóle Pani nie słychać?
Czy teraz lepiej?
Cicho, ale słychać. Będziemy w razie czego dopytywać.
Witam serdecznie, z uwagą wysłuchałam. Jestem osobą, absolwentką SGH, osobą spoza organizacji. Z uwagą wysłuchałam Państwa tej dyskusji. I pani doktor tutaj wspomniała, że był jeden przypadek, tylko taki pytanie. Państwo mają rzeczywiście bardzo piękny kodeks, bardzo akcentowane na stronie internetowej te wartości. Natomiast no jest pytanie, czy rzeczywiście SGH robi cokolwiek w tej sprawie, bo jedna sprawa na tak dużą organizację zakończona, to Walczyk wstrzymała, no coś chyba nie jest tak. Mogę zapytać, jak długo trwa proces taki od zgłoszenia, bo no nie ukrywam, że jedną ze spraw, którą Państwu zgłosiłam, to jest ochrona praw tytułów naukowych i stopni naukowych, bo rynek posługuje się osoby nieuprawnione, nie uzyskujące takiego tytułu, wykorzystują i to w sieci LinkedIn, że są doktorami na przykład SGH, a takiego tytułu nie mają. I na przykład ta sprawa, którą zgłosiłam w sierpniu 2021, pozostała dotychczas bez rozpatrzenia. Pani rzecznik etyki zna tą sprawę, natomiast no, pytanie jest takie, czy jest sens zgłaszać, jeżeli SGH na to nie reaguje, a sądzę, że w obronie właśnie Państwa, doktorów, profesorów i to ważny temat. Natomiast SGH dotychczas, no nie wiem, czy cokolwiek jest w stanie zrobić, czy takie sytuacje to także jest więcej. Te osoby są reklamowane na stronach SGH jako pracownicy naukowi i uczą studentów. I w trosce o studentów, w trosce o państwa, uważam, że no w tym procesie jest albo jakaś długotrwałość tego postępowania jest zastanawiająca. Stąd prośba może o zajęcie się tą sprawą lub też wytłumaczenie, no jak to może wyglądać i co możemy wspólnie zrobić, żebyście państwo byli bardziej chronieni, bo SGH, pod SGH podszywa się sporo osób, które nie mając tytułów naukowych albo robiąc tylko studia podyplomowe, najłatwiejsze mówią, że są absolwentami SGH. I to wymaga jakiejś reakcji ze strony SGH.
Pani Janino, jak najbardziej. Ja dziękuję, że się Pani odezwała. Prawdę mówiąc, myślałam, że ta sprawa jest załatwiona. Wyjaśnię, proszę Państwa, sprawa dotyczyła doktoranta, nie pracownika, dlatego ja nie do końca mogłam się nią zająć. Rzecznik etyki zajmuje się czuwaniem nad przestrzeganiem kodeksu, a kodeks dotyczy pracowników. I ta sprawa, którą Pani zgłosiła, trafiła do rzecznika do spraw doktorantów. Tak jak mówię, miałam nadzieję, że ona została rozpatrzona. Skoro nie została, to obiecuję, że dzisiaj się do pani doktor Abramowskiej-Kmon odezwę i zapytam, co się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o postępowania związane z sprawami kierowanymi do rzecznika etyki, to generalnie w rozporządzeniu, zarządzeniu, które dotyczy rzecznika jest mowa o 60 dniach. I już Państwu mogę powiedzieć, że dwie sprawy, które się toczyły, nie zostały w tym czasie rozpatrzone z różnych względów. Czasami to wynika właśnie z tego, że rzecznik prosi o opinię innych osób na uczelni i te inne osoby nie są zobligowane żadnym czasem, tak? To znaczy jestem zobligowana ja, że mam 60 dni, ale to też nie jest tak, że z tego tytułu nieprzestrzegania terminu idą jakieś sankcje. To jest instruktywny termin tych 60 dni. Komisja etyki ma 30 dni, natomiast inne organizacje, inne działy na uczelni nie mają. Na przykład teraz czekamy na raport od pewnej jednostki na SGH przez kilka miesięcy. W związku z tym sprawa głośna, która została zgłoszona, nie została jeszcze rozpatrzona. Natomiast to, że została jedna sprawa rozpatrzona, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Spraw zostało zgłoszonych do tej pory do rzeczniczki etyki kilkanaście. Kilka z nich zostało zakończonych, natomiast ta, o której mówiłam, to była sprawa, która zakończyła się sankcjami ze strony rzecznika dyscyplinarnego. U rzecznika dyscyplinarnego są jeszcze inne sprawy, w których rzeczniczka etyki uznała, że doszło do naruszenia. Ale generalnie no, to nie jest tak, że wszystkie sprawy, które do mnie trafiają, po pierwsze są sprawami o naruszenie, a po drugie rzeczywiście to naruszenie zostało stwierdzone. Żebyśmy się tutaj tak dobrze zrozumieli, pani Janino. Więc no cóż, bardzo przepraszam za to, że ta sprawa nie została rozpatrzona. Jest mi no, naprawdę przykro i obiecuję, że dzisiaj po naszym spotkaniu jak najbardziej się odezwę i spróbuję wyjaśnić, dlaczego żadna informacja do pani na ten temat nie trafiła.
To może jeszcze, ja zapytam, czy jednak pracownik naukowy, który wykłada na studiach podyplomowych, czy on podlega kodeksowi etyki, czy nie? Bo jeśli tak, to byłam zdziwiona, to przeszło do rzecznika dyscyplinarnego do spraw doktorantów. Po drodze jeszcze dwóch rzeczników, więc gdybym tą korespondencję ujawniła, ilu macie rzeczników na SGH, a jak sprawy są załatwiane, oczywiście nie chcę tego robić, bo to jest moja macierzysta uczelnia. Kończyłam tą uczelnię i noszę dyplom z wyróżnieniem. i jakby ze smutkiem patrzę na to, jak chodzi, może dlatego ta sprawa wydaje mi się, że może dla Państwa być jednym z takich, o których pani doktor Kowalczyk mówiła, że potrzeba chyba, jeżeli potrzeba pokazać, że właśnie w tej sferze etycznej SGH działa, to macie dobry przykład, bo dotyczy to prezesa banku. Jeżeli nawet prezes banku jest w stanie oszukiwać na LinkedInie, to pomyślcie sobie Państwo, ile takich doktorów w sieci jeszcze jest. I to, żeby sprawdzić, czy posługuje się w sposób uprawniony lub nie, no to wystarczy na LinkedIn i, no i sytuacja wydaje się, że nie wymaga jakiegoś wielkiego postępowania wyjaśniającego, a sprawa jest przeze mnie zgłoszona w sierpniu 2021, kiedy otrzymałam od pana rektora informację, że ta osoba nie jest, nie ma takiego tytułu. I ta osoba wykorzystała państwa jakby to zgłoszenie, nie wiem czy jest doktorantem, bo oczywiście tej wiedzy nie mam, ale potrzebne jej to było po to, żeby dostać zgodę KNF na sprawowanie zarządzania bankiem. Jeżeli takie nieetyczne zachowanie dotyka nawet osób na tym stanowisku, no to chyba w społeczeństwie mamy duży problem i stąd uważam, że SGH powinno zareagować, bo wiadomo, że nieuprawnione używanie stopni i tytułów naukowych jest penalizowane i jest kodeks wykroczeń, przy czym moim zdaniem inicjatywa właśnie, żeby pokazać, że tak nie róbmy, bo bardzo wiele osób chciałoby mieć dyplom SGH, czy tytuł doktora SGH, tylko nie podejmuje tego wysiłku. I tak jak Państwo musieli rzetelną pracą zdobyć te tytuły, tak inni, podszywając się pod tego doktora, zdobywają wysokie pozycje. I to moim zdaniem powinno być w jakiś sposób przez SGH, no, podkreślone, napiętnowane, bo to się w środowisku, szczególnie finansowym, roznosi, że wystarczy zapisać się na studia podyplomowe na SGH, żeby później te swoje dyplomy z różnych innych uczelni, nie z taką renomą jak SGH, no, wykorzystywać, że jestem absolwentem SGH. I stąd no, otrzymałam ostatnio, ponieważ już dwa razy monitorowałam u rzecznika dyscyplinarnego, co ze sprawą, uzyskałam informację, że no, choroby oczywiście się zdarzają i wiem, że jest to okres, no, ale myślę, że przekroczone zostały jakieś granice takie, których to nie 30, to nie 60, to już jest wiele miesięcy, kiedy ta sprawa powinna być rozpatrzona. I o to Państwa proszę z taką serdecznością o przyjrzenie się temu tematowi, bo on ma szerszy kontekst. Jest jeszcze jeden problem, który też w środowisku finansowym jest podkreślany. Gdyby Państwo, niektórzy z tych wykładowców, których Państwo zapraszają na studia podyplomowe, to są antyreklamy SGH. Antyreklamy, bo gdyby ktoś miał jeszcze się zastanawiać nad tym i te osoby funkcjonują w środowisku i mówią, że są wykładowcami SGH. Oczywiście nie pracownicy, tylko ci zapraszani na te studia, bo oni w środowisku swoim pracy nie mają żadnego autorytetu. I takie przypadki również mogę Państwu wskazać, że zatrudniając niewłaściwe osoby na wykładowców, one po prostu nie mają, są żywą antyreklamą SGH i na to Państwu również chciałam zwrócić uwagę. Dziękuję.
Pani Janino, problem polega na tym, że to kierownik studiów odpowiada za osoby, które rekrutuje i też ten przypadek, o którym Pani mówiła, to też jest kwestia taka, że no, ten wykładowca jest ekspertem zewnętrznym zatrudnionym właśnie w ramach odpowiednich studiów podyplomowych i nie do końca możemy uznać, że obowiązuje go kodeks, bo on nawet z tym kodeksem nie miał możliwości zapoznania się. Dlatego też ta sprawa trafiła do rzecznika do spraw doktorantów, bo ta osoba jest u nas słuchaczem studiów doktoranckich. Więc,
ale kodeks etyki jest dostępny na stronie SGH. I ja rozumiem, że tak jak we wszystkich korporacjach i w uczelni jako dużym podmiocie, no wszyscy chyba znają ten kodeks i mają możliwość poznania się. I nie może być taka sytuacja, że no, wykładowca, który jest, reprezentuje SGH, bo jest wykładowcą na studiach podyplomowych, ale o tym, nie tylko o tym przypadku, ten jest akurat zgłoszony, bo jest w formule, dlaczego używa tytułu doktora SGH. Natomiast o tych kompetencjach wątpliwych, to mówię o innych osobach, których oczywiście tych przypadków nie zgłosiłam, bo uznałam, że jeśli nawet ta sprawa prezesa zarządu banku no nie jest, jest obojętna SGH, bo nic tam nie zrobił, no to chyba nie ma sensu więcej zgłaszać. Stąd państwu zastanawiam się, co z tą sprawą jeszcze zrobię, bo oczywiście, ale myślę, że najbardziej państwu powinno zależeć na tym, żeby samemu się chronić również. I w sieci LinkedIn, która zawiera no, miliony, no, jest platformą zawodową, na której no, tych doktorów czy profesor, nie wiem, docentów lub też absolwentów uczelni, quasi absolwentów, może być zdecydowanie więcej i nie wiem, jakie środki podejmie SGH, żeby po prostu chronić i pracowników naukowych, i rzetelnych absolwentów, żeby nie było, no ta dezinformacja powinna być w jakiś sposób ograniczona.
Pani Janino, ma Pani rację, tak jak powiedziałam, próbuję się dowiedzieć, co się dzieje. Nasz czas upłynął. Przykro mi, że takim akcentem, ale w sumie potwierdzającym to, co Pani doktor mówiła, prawda? Potwierdzającym, bo mówiącym o tym, że jeżeli się nie sprawdzimy w rozpatrywaniu tych spraw, które do nas zgłaszają, to są zgłaszane, to nie będzie zaufania do tego, że to u nas działa i to też będzie ogromny strzał wizerunkowy w stopę, no bo pani Janna jest przekonana, no i słusznie, że tych wartości, o których mówimy jako uczelnia, nie przestrzegamy. Pani Janno, tak jak mówię, próbuję z tym coś zrobić. Kwestia, czy to jest pracownik, no to niestety jest trudna kwestia i kontrowersyjna, bo to jest jednak ekspert zewnętrzny, który został zaproszony na studia podyplomowe. Na razie tak szeroko nasz kodeks etyczny jeszcze nie sięga, żebyśmy od osób zatrudnianych w ramach studiów podyplomowych tego kodeksu oczekiwali. To jest z pewnością słuszny kierunek działań, ale tak jak mówię, no w tym wypadku poszliśmy innym tropem właśnie ze względu na tą trudną sytuację. Więc bardzo dziękuję za ten głos, zaraz się tym zajmę. Państwu dziękuję za udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Pani doktor Stanek Kowalczyk za to, że podzieliła się z nami punktami widzenia na wartość, uczciwość, które jak Państwo widzicie, chociażby po tej dyskusji na koniec, jest bardzo wielowymiarowa i bardzo trudna, wbrew temu, co się na początku wydawało naszego spotkania, że przecież takie oczywiste, że wszyscy jesteśmy uczciwi i wiadomo, o co chodzi. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia na kolejnej rozmowie.
Dziękuję.
Chyba, że pani doktor też jeszcze chce
podsumować. Nie, chcę tylko podziękować za zaproszenie i za bardzo ciekawą dyskusję.
Dziękuję Państwu, miłego dnia i do usłyszenia. Pani Janno, jesteśmy w kontakcie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.
Pani Justyna została. Tutaj może zatrzymam nagrywanie.